Magazyn Złap Performę dziś na żywo z hali AZT w Kędzierzynie Koźlu. Czekamy na kolejnych gości, którzy mam nadzieję pojawią się jeszcze do godziny 11. No ale jest ze mną Adam Jankowski, który przyznał się w rozmowie z Michałem Hadałą, że on też jest zżyty z tym klubem z Kędzierzyna Koźla od wielu lat. W zeszłym sezonie komentowaliśmy razem te sukcesy, które odnosiła Zaksa Kędzierzyn Koźla, ale teraz chciałbym cię zapytać tak o osobiste wrażenia z tego, co działo się w tym klubie, bo obserwujesz zarówno jako kibic, ale też osoba, która była kiedyś nieco bliżej również tych wydarzeń na parkiecie.
No wiesz co, no trudno nie być blisko klubu, jeżeli się mieszka w mieście, które ma teoretycznie 56 tysięcy mieszkańców, z czego 20 tysięcy gdzieś tam na zachodzie sobie siedzi, więc nas jest tutaj niewiele tak naprawdę, chociaż miasto wielkie, no bo nie oszukujmy się, ale powierzchniowo jesteśmy więksi od Paryża, co jest w ogóle szokiem, bo Paryż ma 96 tysięcy kilometrów kwadratowych, tak? 96, tak, a my mamy 123, więc no, miasto duże, ale no moja przygoda z Mostostalem jeszcze wtedy zaczęła się od tego, że podawałem po prostu piłki na meczach jako mały dzieciak. Zaczęło się to tak, że mój kolega z klasy, którego serdecznie pozdrawiam, Remigiusz Witos, podawał po prostu piłki tutaj na meczach, znaczy nie tutaj, bo na starej hali, my jesteśmy na nowej. No i jakoś tak kiedyś przy treningach siatkarskich, bo myśmy razem trenowali siatkówkę w podstawówce, mówię, aj słuchaj, bo ja piłki podaję, może też byś chciał, bo nam brakuje ludzi. Mówię, no dobra, no mogę spróbować, nie wiem o co chodzi, jak to, z czym to się je, no ale dobra, próbujemy. Przyszedłem na pierwszy mecz, poznałem wtedy właśnie naszego opiekuna, Henryka Augustyniaka, którego pozdrawiam. Bez Henia to by w ogóle tutaj się nic nie działo. Zresztą sam Henia znasz, wiesz jaki Heniu jest. To jest człowiek orkiestra z wielkim sercem i on, no to jest w ogóle Mopersi, bo tak się mówi o tych ludziach, którzy podają piłki i wycierają parkiet. To była jedna z pierwszych drużyn Mopersów w Polsce. Tak samo jak jedną z pierwszych drużyn czy liderek były Kędzierzynianki, na wzór tych koszykarskich cheaterek. Tak samo myśmy byli jednymi z pierwszych osób, które wycierały parkiety na meczach siatkówki. No, bardzo fajne przeżycie, szczególnie w tej starej hali, kiedy ta hala jest malutka. Tam jest tylko trybuna z jednej strony tak naprawdę. Kiedyś jeszcze były balkony, na których masa ludzi stała i kibicowała. Teraz hala się trochę zmieniła, ale co nie zmienia faktu, że dalej jakby tam człowiek wszedł i sobie stanął na parkiecie i uświadomił, że jest jedna wielka, wysoka tafla z siedzeniami. No, jak tam zagrzmią ludzie, no to na parkiecie robiło się naprawdę głośno. Niekiedy było tak, że my jako Mopersi, czy jak wycierałem parkiet, czy jak podawałem piłki, no to mieliśmy problem z tym, czy jest przerwa techniczna, czy może sędzia coś gwiznął, bo było tak głośno, że nie było tego słychać. No ale było super. Poza tym kiedyś było troszeczkę inaczej. Te 20 lat, parę lat temu, jak ja byłem już takim małym chłopaczkiem, to wtedy do siatkarzy był o wiele lepszy dostęp, jeśli można to tak śmiesznie nazwać, bo hala była tak skonstruowana, że z jednej strony były wielkie trybuny, a z drugiej była mała trybuna VIP, za którą znajdowały się szatnie gości, szatnie gospodarzy. Tam była odnowa biologiczna, tam pan Mostowski właśnie nastawiał chłopaków po meczach, masował i tak dalej. Więc tam jak się... I tam też była nasza szatnia, Mopersów, gdzie myśmy się przebierali. Więc myśmy mieli bezpośredni kontakt z tymi siatkarzami wtedy. No nieraz się zdarzało tak, że kibice po prostu wychodząc z głównym wejściem, przechodzili na tył hali i pod tym bocznym wejściem, bądź wchodząc do hali od tyłu, czekali w długim, wąskim korytarzu na kibiców. Tam był po prostu taki tłum, że się przejść nie dało, naprawdę. Tam wystarczyło, że weszło 50 osób i tam już nie było gdzie ręki włożyć. Naprawdę, to musicie mi uwierzyć na słowo. No jak siatkarze wychodzili na przykład po zwycięskim meczu, czy to o Puchar Polski, czy o Mistrzostwo Polski i chcieli przejść przez tych ludzi, no to im droga od szatni do wyjścia zajmowała nierzadko pół godziny i więcej. A to jest do przejścia zaledwie 20 metrów. więc naprawdę było ciekawie. No jeszcze wracając właśnie do tego, do tych takich przygód z dawnych, dawnych czasów, no to fajne właśnie było to, czego nie ma teraz. Nie wiem, z czym to jest związane, czego to zależy, ale kiedyś kibice czekali na tych siatkarzy przed halą, wielki tłum, naprawdę wielki, wielki, i siatkarze z nimi rozmawiali, robili sobie zdjęcia, nie wiem, po latach już mogę powiedzieć, bo wielu z tych siatkarzy już nie gra nawet zawodowo, chodzili razem na piwo do pobliskiej knajpy, która była dosłownie przyklejona, do dziś jest przyklejona do hali, więc tam też się bardzo, bardzo wiele działo. No ja pamiętam do dzisiaj to, jak z moim tatą z 2 czy 3 razy byłem w nocy, czekałem pod halą na siatkarzy, bo przyjeżdżali na przykład właśnie z Częstochowy po wygranym meczu Mistrzostw Polski, albo po tym decydującym, albo po jednym z pierwszych, czy drugim ich meczy, kiedy jeszcze nie było wiadomo, czy to mistrzostwo zdobędą, ale ci kibice i tak byli. Teraz jest troszeczkę inaczej właśnie. No, super, wygrywamy w tamtym sezonie Mistrzostwo Polski i zresztą, jak sam widziałeś, na hali było dość pustawo. Nie było tylu tych kibiców, co ja pamiętam właśnie te 15-20 lat temu, kiedy naprawdę tych kibiców było bardzo dużo. Z czego to wynika? Nie mam zielonego pojęcia, ale chciałbym, żeby to wróciło.
Adamie, to teraz przy okazji zapytam, bo w historii każdego klubu są lata tłuste i lata chude. No i wiadomo, że kibice mają też takie lata chude i tłuste. Są z tym klubem na dobre i na złe, jeżeli są sukcesy. A co się dzieje, kiedy tych sukcesów nie ma? Wiadomo, że są też, jest też taka grupa kibiców, która jest od A do Z zawsze. Natomiast są też tacy, którzy mówią, a przegrywają, to co ja tam będę im kibicował? Są takie momenty tutaj w Kędzierzynie Koźlu?
Oczywiście, że są i to widać na meczach po frekwencji. Są takie, że do niedawna były dwie grupy, teraz została jedna, bo kiedyś to był klub Kibica i Strefa 13. Ze Strefą 13 nie wiem, co się stało. Oni zajmowali miejsca na hali przeciwlegle do klubu Kibica i, że tak powiem, dopingiem zajmowali się naprzemiennie. Raz dopingował klub Kibica, raz Strefa 13. Strefa 13 w tamtym sezonie jakby zniknęła. Nie wiem dlaczego, nie chcę tutaj w ogóle nic mówić. Wiem tylko, że tam były jakieś niesnaski pomiędzy klubem Kibica a Strefą 13. I tak, fakt, zdarza się tak, że jeżeli przychodzi jeden, drugi słabszy mecz, no to niestety tych kibiców zaczyna brakować. I to są to tak w piłce nożnej, byśmy to nazwali takie pikniki. No oni przychodzą po to, żeby zobaczyć sobie dobre widowisko, a nie po to, żeby dopingować swój ukochany klub. Ci, którzy są tak naprawdę związani z klubem, to nie są zawsze. Obojętnie, czy my gramy z Będzinem, czy gramy ze Skrą Bełchatów, czy gramy Ligę Mistrzów, czy gramy jakiś mecz o Pietruchę, który już nie ma żadnego znaczenia w układzie tabeli pod koniec sezonu. I ci kibice są zawsze. Zawsze jest taka grupa kilku młodych, którzy ciągną ten klub kibic. Oni zazwyczaj siedzą plecami do meczu w ogóle, co dla mnie też jest dziwne, bo oni tak naprawdę pilnują kibiców, żeby oni dopingowali, a mało co widzą z meczu. Jednym z takich ludzi jest zresztą mój kolega Paweł Janicki, którego pozdrawiam, który po prostu po każdym meczu, jak do niego podchodzę, mówię: Pawełku, jak tam? A Paweł: dobrze, dobrze! Po każdym meczu głos zdarty, ale dobrze, no o to chodzi właśnie, o to chodzi. Muszą być ci kibice, no bo dla kogo tak naprawdę siatkarze mają grać? No wiadomo, że dla siebie, wiadomo, że dla sukcesu, wiadomo, że dla rozwijania własnych umiejętności, ale wydaje mi się, że w głównej mierze grają dla kibiców, czyli ku uciesze gawiedzi. A gdy kibiców nie ma, no to dla kogo grać?
Przed nami mecz o Super Puchar Polski, o którym już wspomnieliśmy, to w najbliższą środę w Gliwicach. Natomiast przed nami chyba dosyć ciężki nowy sezon, który już za chwilę się rozpoczyna, no i w tym roku nieco później się rozpoczyna ze względu na Puchar Świata, w którym braliśmy udział i wcześniejsze rozgrywki, gdzie kadra, przecież też mamy kadrowiczów tutaj z Kędzierzyna Koźla, między innymi Paweł Zatorski czy Olek Śliwka. No ale właśnie, jak zapatrujesz się na ten nowy sezon po odejściach między innymi Sama Dero czy Mateusza Bieńka? O Mateuszu wiedzieliśmy już zdecydowanie wcześniej, zresztą on też mówił, że chciałby spróbować tej siatkówki we włoskim wykonaniu i chce się tam sprawdzić. Natomiast Sam Dero to chyba jednak zaskoczenie i to takie zaskoczenie w ostatnich chwilach, gdy już prawie wszystkie transfery są zamknięte.
No ja powiem tak, że ja nie znam kulis dokładnie odejścia Sam Dero, mogę tylko wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego, co się mówi na mieście. Jeszcze szybko o Bieńku tylko. No Bieńek, było wiadomo, że będzie odchodził faktycznie, tak jak mówiłeś, że on chce spróbować sił we Włoszech, tam Fefe go ściągnął do siebie i super, bo ja myślę, że dla Mateusza i dla polskiej siatkówki to będzie wielki plus, że jak wyjedzie do Włoch, liźnie troszeczkę innego parkietu, innych zawodników, innego systemu gry, no to myślę, że będziemy mieli jeszcze z niego na długie lata pociechę w kadrze i to jest super. Ja się cieszę, ja kibicuję Mateuszowi z całych sił, oby się rozwijał jak najlepiej. A co do Sama, no dziwi mnie sytuacja taka, że ma podpisany kontrakt, kontrakt obowiązujący, niewygasający. On nie trafia na przykład jak w NBA na rynek wolnych agentów czy coś takiego i klub może ewentualnie z nim przedłużyć kontrakt. Nie, on ma obowiązujący kontrakt i w pewnym momencie przychodzi sytuacja, że przychodzi klub z pieniędzmi i kusi Sama Dero, po czym ten kontrakt nie jest, ja mówię, ja nie znam dokładnie jak faktów takich stricte klubowych, więc tylko mówię tak jak to, co się mówi na mieście i tak jak kibice to postrzegają, że ten kontrakt nie został wykupiony, ale rozwiązany i to jest, tutaj kibice mają bardzo duży żal do, może nie do prezesa, może nie do klubu, może nie do Sama, taki ogólny żal, że ten kontrakt został rozwiązany, a nie wykupiony z uwagi na to, że gdyby został wykupiony, no to mielibyśmy realne pieniądze na pozyskanie nowego zawodnika, a tak, kiedy ten kontrakt został rozwiązany, no to zeszło tylko tak zwane salary cap, czyli ta jego wypłata, którą on miał dostawać przez cały sezon i te pieniądze były do dyspozycji na nowego zawodnika, tak? No wiemy, jak to się skończyło, wiemy, że mamy Piotra Łukasika, który ma podobno tutaj do nas dotrzeć, miejmy nadzieję, że dotrze tutaj do nas, do naszego stolika. Wiemy jeszcze, że mamy Davida Smitha, tak, za Mateusza Bieńka, według mnie super. Co prawda chłop ma 35 lat, ale to nic nie zmienia, bo widzieliśmy teraz w Pucharze Świata, jak wychodził David Smith na zagrywkę, czy jak grał w bloku, to on się zachowuje jak 25-latek, nie jak 35-latek. Może on nie straszy swoim wzrostem, bo on ma około 2 metrów wzrostu. No to jak na środkowego dzisiejszych czasów, no to nie jest zbyt dużo. No ale on jest genialnym technikiem, on ma genialny nadgarstek, on ma genialne wyczucie bloku, zagrywkę, po prostu on straszy zagrywką. Samo to, jak David Smith wychodzi na zagrywkę, to jest takie hu, hu, hu.
Pokazał nam, prawda, teraz w ostatnich meczach z kadrą.
Tak, pokazał nam, że potrafi po prostu przyłożyć tą łapę i ta piłka grubo ponad 100 km na godzinę potrafi polecieć, co sprawia trudności przyjmującemu. My też już wiemy, nie będziemy wam zdradzać, że będzie jeszcze jedna osoba. Nie powiemy kto. Że
w poniedziałek się wszystko wyjaśni.
Wszystko się wyjaśni. My już wiemy, że będzie jeszcze jeden zawodnik nowy, a kto? Mam nadzieję, że rozbudzamy waszą ciekawość i będziecie śledzili antenę Radia Doxa po to, żeby się właśnie dowiedzieć, cóż to będzie za zawodnik. Nie wiem, czy słyszycie, ale w tle właśnie odbywa się próba tego, co dzisiaj się będzie tutaj na hali działo. Więc zaczęła grać muzyka, siatkarze ćwiczą swoje wyjścia, przejścia i tak dalej, a nam pozostaje, nie pozostaje chyba nic innego, jak tylko oczekiwać na rozpoczęcie sezonu i mam nadzieję, że ten sezon będzie udany. Bardzo bym chciał, żeby tytuł został obroniony, ale będzie ciężko, z uwagi na to, że no, wszyscy się zbroją, tak jak już wcześniej wspomniałeś, Andrzeju, to nie jest tak, że tylko Zaxa tutaj czyni jakieś ruchy transferowe, a reszta stoi w miejscu. No nie, no wrócił Zbyszek Bartman choćby do Rzeszowa. Jaką formę zaprezentuje? Nie wiemy. No, ostatni mecz sparingowy Kędzierzyna z Rzeszowem zakończył się zwycięstwem Rzeszowa, ale my też wiemy, że nie wszyscy z Kędzierzyna wtedy grali. Na przyjęciu grał, z tego co pamiętam, Parodi, nasz nowy przyjmujący, Włoch, też już nie młody człowiek, co nie zmienia faktu, że będziemy, że tak powiem, trzymali kciuki.
Trzymamy oczywiście kciuki i my jeszcze do Kędzierzyna Koźla, drodzy Państwo, z magazynem Złap Formę powrócimy za kilka chwil. Bądźcie zatem z nami na 107,9 FM.